W środowym podcaście, między innymi, problematyczny opór 2,5 tysiąca punktów, JSW najtańsza od 2021 roku, 5 gwiazd sesji i 2 maruderów, optymistyczne dane z Niemiec, zwyżki w Azji i USA, a także odbicie notowań Tesli. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest środa, 24 kwietnia. Sesja na warszawskiej giełdzie już za nami, więc zapraszam na podsumowanie. Na wstępie przypominam, że do 10 tysięcy subskrypcji brakuje już niecałych 400, więc jeśli ktoś nie subskrybuje tego kanału, to może dziś zmienić zdanie, za co będę bardzo wdzięczny. A przechodząc do podsumowania środy, WIG20 spadł dziś o 0,9% do poziomu 2469 punktów, a 2500 po raz kolejny okazuje się być dość silnym oporem technicznym. Druga i trzecia linia też dziś traciły, ale mniej niż ta pierwsza. MWIG40 stracił 0,4%, a SWIG80 0,2%. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś słabo. WIG20 był w dole tabeli, a słabsze od Warszawy były tylko rynki w Kopenhadze i Lizbonie. Na szerokim rynku naszej giełdy 37% spółek zakończyła dzień na plusie, a 48% na minusie. Tak więc przewaga podaży wynosiła 11 punktów procentowych. Obroty wyniosły dziś ponad 1,4 miliarda złotych, a najwięcej drugi dzień z rzędu wypracowano na banku PKO BP i było to prawie 200 milionów złotych. W gronie blue chipów liderem był CD Projekt, ale zyskał tylko 0,35%, więc takim liderem przez małe L, ale jednak był dziś na pierwszym miejscu w WIG20. Natomiast zdecydowanym maruderem w tym gronie, mam na myśli blue chipy, była Jastrzębska Spółka Węglowa. Jej akcje potaniały dziś aż o 5,8%. Sesyjne minimum wyniosło 31,12 zł. Jest to najniższa wycena od 3 lat. Wczoraj po sesji producent koksu podał wyniki za 2023 rok, które były zgodne z szacunkami podanymi pod koniec marca. Zysk netto wyniósł 997 milionów złotych, tak dla przykładu. Kwestia dywidendy ma być dyskutowana przez nowy zarząd na majowym posiedzeniu. Spółka szacuje, że w tym roku produkcja węgla może wynieść 13,5 miliona ton, czyli tyle samo, co w 2023 roku, choć nie jest to oficjalna prognoza. W pierwszym kwartale produkcja węgla spadła rok do roku o 7,5%, na co wpływ miały m.in. pożary w kopalniach Budryk i Pniówek. Od połowy lutego, na co warto zwrócić uwagę, akcje JSW są pod silną presją podaży. W 2 miesiące kapitalizacja spółki stopniała o ponad 25%. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami mam dziś aż 5 spółek, które na tle słabej jednak sesji prezentowały się dziś bardzo okazale. Pierwsza z nich to Makarony Polskie, plus 8,7%, podwyższony obrót i zwrot kursu na linii średniej z 200 sesji. Wczoraj po zakończeniu notowań spółka podała wyniki za 2023 rok, w tym prawie 355 milionów złotych przychodów, podczas gdy w 2022 roku to było 329 milionów. Ponadto spółka zamierza wypłacić rekordową dywidendę w wysokości 75 groszy na akcję. Drugie pozytywne wyróżnienie to Elektrotim, plus 6,9% i tu cena kontynuuje wychodzenie z korekty. Dziś notowania napędzały wyniki za 2023 rok, w tym przychody na poziomie 547 milionów złotych wobec 506 milionów rok wcześniej. Ponadto, podobnie jak w makaronach, tak i tu spółka zapowiedziała rekordową dywidendę 2,50 zł na walor. Trzecie pozytywne wyróżnienie to Stal Eksport, plus 8,2% i odbicie od średniej 50-sesyjnej. Dziś spółka podała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał, w tym zysk netto na poziomie 57,1 miliona złotych, czyli o 48% więcej niż przed rokiem. Czwarte wyróżnienie to XTPL, plus 3,5%, ponowne podejście kursu pod 145 zł. Dziś była tu informacja, że spółka weszła na rynek chiński ze swoim modułem do wdrożeń przemysłowych. Dostarczy go spółce produkującej wyświetlacze FPD. I w końcu piąte pozytywne wyróżnienie to Mostostal Zabrze, plus 7,9% i odbicie od średniej z 50 sesji. Dziś pod koniec notowań spółka poinformowała o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych, na co chce przeznaczyć prawie 34,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia poparte fundamentami, to dziś wyłowiłem takie dwa. Pierwszy to Cognor, minus 6,2%. Mamy tu zejście notowań do średnich z 50 i 200 sesji, czyli w dolne rejony trwającej konsolidacji. Dziś spółka podała wyniki za 2023 rok, które wypadły poniżej oczekiwań. Ponadto zarząd zapowiedział, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. I drugie negatywne wyróżnienie to PJP Makrum, minus 7,3%, zejście notowań do średniej z 50 sesji. Dziś rano był komunikat o zamiarze połączenia ze spółką QDS24. Na New Connectie największe obroty, ponad 1,3 miliona złotych, były dziś na spółce Formas. Jej akcje potaniały o 4,8%. Kurs pozostaje w klinczu między średnimi z 50 i 200 sesji. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 11 emitentów, w tym m.in. XTB, Marvipol i ATM Grupa. Natomiast na analogicznym minimum 9 spółek, w tym m.in. Bogdanka, Grenewia, a także Polimex, Mostostal. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dziś mam dwie spółki z, tak w cudzysłowie, magią okrągłych poziomów. Pierwsza to Eurotel, plus 3,75%. Ostatnio widzimy wyraźny zwrot w górę, przebicie średnich z 50 i 200 sesji i to wszystko przy rosnącym wolumenie. Cena podczas dzisiejszej sesji zbliżyła się do okrągłych 50 zł, no i finalnie było widać mocne przyłożenie podaży, stąd ten długi górny cień środowej świecy. I druga spółka w ramach tych ciekawostek technicznych to Sanex, plus 8,9%. Tutaj mamy test średniej z 50 sesji i, na co warto zwrócić uwagę, przy 10 zł, a więc też okrągłym poziomie, mamy potencjalne podwójne dno, przy czym aktywacją tej formacji będzie dopiero przebicie lokalnego szczytu, który te dna oddziela, i ten szczyt jest w okolicy 12,40. Przechodząc do kalendarium makro, indeks Instytutu IFO w Niemczech, który obrazuje nastroje wśród przedsiębiorców zza naszej zachodniej granicy, wyniósł w kwietniu 89,4 punktu, a oczekiwano 88,9. To najwyższy odczyt od maja 2023 roku. Stopa bezrobocia w Polsce spadła w marcu, zgodnie z oczekiwaniami, do poziomu 5,3% z 5,4% w lutym. Ponadto dane o marcowych zamówieniach w USA były zbliżone do oczekiwań, a inflacja w Australii w pierwszym kwartale spadła do 3,6%, a oczekiwano 3,4%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara wciąż oscyluje przy 1,07. Złoty dziś tracił do głównych walut, ale zmiany nie przekraczały 0,4-0,6%. Na rynku surowców indeks towarowy CRB stabilizuje się pod poziomem 300 punktów. Baryłka ropy WTI odbiła dziś w rejon $83, natomiast złoto pozostaje w układzie krótkoterminowej korekty i dziś uncja oscylowała przy cenie $2,330. Na rynku kryptowalut Bitcoin odbił się od oporu w postaci średniej z 50 sesji i cofnął się dziś do poziomu $65,000. W tym miejscu dodam, że byłem dziś na warszawskiej giełdzie na konferencji o pasywnym inwestowaniu i byłem zaskoczony, gdy jeden z przedstawicieli polskich biur maklerskich powiedział, że dostęp do ETF-ów na Bitcoina na naszym rynku to tylko kwestia czasu. Jeszcze kilka lat temu krypto było traktowane raczej w kategoriach zabawki spekulacyjnej, żeby nie powiedzieć piramidy, tak więc no, mamy sporą zmianę. Wygląda na to, że amerykański nadzór swoją zgodą dla bitcoinowych ETF-ów wytyczył szlaki dla innych krajów. Co do Ethereum, to broniło dziś $3,200, natomiast kapitalizacja całego rynku krypto sięgała dziś po południu $2,41 biliona. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, na Dalekim Wschodzie środa przyniosła solidne wzrosty, zyskiwały niemal wszystkie rynki, a ponad 2% wzrosły Hang Seng i Nikkei 225. Japoński indeks próbuje wyjść z głębszej korekty i powoli wraca do średniej 50-sesyjnej. Wall Street zyskiwała we wtorek drugi dzień z rzędu, S&P 500 wzrósł o 1,2% i podobnie jak Nikkei zbliża się do wspomnianej średniej. Nasdaq Composite zyskał wczoraj 1,6%. Najsilniejszą spółką wtorkowej sesji w Nowym Jorku był ubezpieczyciel GlobeLife. Jego akcje podrożały o 14,2% w reakcji na mocny raport za pierwszy kwartał. Notowania powoli odrabiają straty po tej 50-procentowej przecenie z 11 kwietnia. To tąpnięcie spowodowane było informacją, że fundusz Fuzji Panda Research zajął krótką pozycję na walorach po przeprowadzeniu dochodzenia, które rzekomo ujawniło szeroko zakrojone oszustwa ubezpieczeniowe. Trochę może się to kojarzyć z niedawną historią z naszego rynku. Mam tu na myśli LPP i Hindenburg. Wracając do Wall Street, najsłabszym podmiotem podczas wtorkowej sesji była spółka z obszaru motoryzacji LKQ Corporation. Jej akcje potaniały o 14,9% w reakcji na słabsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał. Oczywiście w centrum wynikowej uwagi na Wall Street była wczoraj Tesla. Raport za pierwszy kwartał wypadł poniżej oczekiwań. Skorygowany zysk netto wyniósł 1,54 miliarda dolarów, a średnia prognoz analityków wskazywała na 1,88 miliarda. W ujęciu rok do roku zysk spadł zatem o 48%. Mimo to akcje drożały dziś po otwarciu sesji o prawie 13%, co analitycy tłumaczą zapowiedziami z konferencji prasowej, zgodnie z którymi spółka przyspieszy produkcję modelu bardziej przystępnego cenowo. Co do czwartku, w kalendarium makro warto jutro zwrócić uwagę na odczyt sprzedaży detalicznej Wielkiej Brytanii, a także na dane z USA, PKB za pierwszy kwartał, wnioski o zasiłek i indeks podpisanych umów kupna domów. Co do raportów, jutro mamy ich mały wysyp na głównym parkiecie. Wynikami pochwalą się m.in. Orlen, Alior, Bumech, Dębica, Energa, Intercars, Lubawa, Mirbud, Wielton i XTPL, a to tylko mała część z tych spółek, która jutro pokaże wyniki. Na Wall Street też będzie na bogato, bo raport za pierwszy kwartał pokażą m.in. Google, Intel i Microsoft, a więc giganci. Na Euronexcie wyniki pokażą z kolei BASF i Deutsche Bank, także pod względem wynikowym zapowiada się całkiem emocjonujący czwartek zarówno u nas, jak i za granicą. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Dziś słów kilka od znanej aktorki, pani Meryl Streep. Jak sam sobie prasujesz, to woda sodowa do głowy ci nie uderzy. Tu stawiam kropkę, zachęcam do subskrypcji kanału i dodawania w komentarzach swoich liczb dnia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.